Hasło z lotu brzmiało: pragnij więcej, żyj pełniej. I mam nadzieję, że młodzież pragnie więcej w domyśle Jezusa, Bożych rzeczy i pragnie pełniej dla Niego żyć. A ja dzisiaj chciałbym zwrócić naszą uwagę na jedną myśl, którą zobrazuję kolejnymi trzema. Dobrze brzmi? Dobrze. Chcę powiedzieć o tym, że w życiu jest coś więcej. W życiu jest coś więcej. I tak patrzę po sali, są wakacje, ale nie widzę za dużo uczniów szkoły podstawowej. Czy są jacyś? Są tutaj? Widzę, że nie bardzo. Nikogo nawet nie ma. To jeszcze taka mniejsza młodzież jest. No nic, chciałem dzieci wciągnąć do tego wszystkiego, ale skoro nie ma, to nie będziemy wciągać. Chyba, że wy chcecie, żeby was wciągnąć. No możemy popróbować. Są wakacje, różne rzeczy można wspólnie zrobić. Tak więc będziemy mówić o tym, że w życiu jest coś więcej. Pierwszy tekst, do którego chcę się odnieść, znajdziemy w liście do Efezjan, w 3 rozdziale, 20-21 werset. To jest końcówka modlitwy apostoła Pawła, która jest zapisana w tym liście. I Paweł tam zawarł, natchniony Bożym Duchem, takie słowa. Temu zaś, który według mocy działającej w nas potrafi daleko więcej uczynić ponad to wszystko, o co prosimy albo o czym myślimy, temu niech będzie chwała w Kościele i w Chrystusie Jezusie po wszystkie pokolenia na wieki. Myśl jest taka: Bóg potrafi uczynić daleko więcej, niż my możemy to sobie wyobrazić. W życiu bowiem jest dlatego coś więcej. Bo u Boga są niewyczerpalne zasoby. Nie można wyczerpać Bożych zasobów. Towaru chwilowo brak. To w sklepie możemy zauważyć może taki napis, albo pani powie: bułki się skończyły. Nie ma. Szukam, nie ma, nie ma. Ale u Boga zawsze jest. On potrafi daleko więcej uczynić. Druga myśl z Jeremiasza. Tekst 29 rozdział, 11 werset. To słowa skierowane do Izraela, kiedy był w niewoli. Kiedy ze względu na swój upadek, swoją grzeszność został zesłany do niewoli, bo nie chciał Boga słuchać. Wszelkimi sposobami Bóg do nich przemawiał i nic nie działało. Więc Bóg musiał się posłużyć środkami bardzo drastycznymi. Ale gdy czytamy proroków, to widzimy, że za każdym razem, gdy Bóg napomina, zaraz jego serce krwawie i pocieszy. Taki jest Bóg. Więc posłuchajmy, co Bóg myśli o tobie. Albowiem ja wiem, jakie myśli mam o was, mówi Pan. Myśli o pokoju, a nie o niedoli, aby zgotować wam przyszłość i natchnąć nadzieją. Gdy będziecie mnie wzywać i zanosić do mnie modły, wysłucham was. A gdy mnie będziecie szukać, znajdziecie mnie. Gdy mnie będziecie szukać całym swoim sercem, objawię się wam, mówi Pan. Odmienię wasz los. To są Boże myśli o tobie i o mnie. Bóg chce zawsze człowieka natchnąć nadzieją. Zawsze chce mu pomóc. Zawsze chce go wesprzeć. Zawsze chce mu błogosławić. Chce dla ciebie i dla mnie tego, co najlepsze. Dlatego odwagę mam dzisiaj, aby stanąć przed wami i powiedzieć: w życiu jest coś więcej. To myśl przewodnia. A teraz trzy ilustracje, trzy słowa zachęty. Po pierwsze, mądrze inwestuj swoje życie. Chciałbym powiedzieć tutaj o Dawidzie. Dawid, król Dawid, którego życie opisane jest w Starym Testamencie. Był człowiekiem, o którym czytamy, że był według Bożego serca. Tak? Zgodzicie się? Niektórzy z was może nawet pamiętają, że tak jest rzeczywiście napisane. Był człowiekiem według Bożego serca. Czy to znaczy, że był doskonały? Czy to znaczy, że nie popełniał błędów? Nie, no, starał się szczerze iść przez życie z Bogiem. Miłował Boga całym swoim sercem tak, jak najlepiej potrafił. Ale i w jego życiu zjawiały się trudne chwile, chwile, można powiedzieć, takie ciemne, wstydliwe, których najlepiej, żeby w życiorysie wielkich ludzi nie było, prawda? A Bóg jest na tyle prawdziwy i niesamowity, że w swojej świętej księdze umieszcza nie tylko piękne strony swoich bohaterów, ale pokazuje też ich ciemne strony. I chciałbym do jednej z nich się odnieść. Mówimy o tym, aby mądrze inwestować swoje życie. Druga księga Samuela, 11 rozdział, 1 werset. Następnego roku, w czasie, kiedy królowie zwykli wyruszać na wojnę, wysłał Dawid Joaba wraz ze swoimi wojownikami i z całym Izraelem. I ci splądrowali ziemię Ammonitów i oblegli Rabbę. Dawid wszakże pozostał w Jerozolimie. Był to czas na podboje. Był to czas, jak czytamy, gdy królowie zwykli byli wyruszać na wojnę. Był to czas po to, nie aby siedzieć w domu, ale aby iść na pole bitewne. Dawid postanowił zostać. I z tego zostania wydarzyła się wielka tragedia, bo zobaczył to, czego nie powinien był zobaczyć. I poszedł za tym, za czym nie powinien był iść. Źle zainwestował swoje życie w tym momencie. Gdyby poszedł na wojnę, tak jak królowie mieli iść na wojnę, nie wydarzyłaby się ta dramatyczna sytuacja w jego życiu. Wielu ludzi nie byłoby poranionych, ale on zdecydował się zostać w domu. Na koniec zlotu biskup przemawiał do młodzieży, do wszystkich zebranych i mówił o tym, abyśmy nie ustawali w czynieniu dobra. I powiedział takie zdanie, zresztą też powołał się po części na tę historię. Powiedział tak: jeśli nie robimy tego, co mamy robić, to robimy zazwyczaj to, czego robić nie powinniśmy. Życie nie lubi próżni, nie znosi próżni. Więc jeżeli nie robimy tego, co powinniśmy robić, zazwyczaj angażujemy się w to, w co nie powinniśmy się zaangażować. W życiu jest coś więcej, niż nasze oczy dzisiaj potrafią to zobaczyć, nasze ręce dotknąć. Dlatego, aby to posiąść, musimy mądrze inwestować swoje życie. Unikać tego, co zrobił Dawid. Gdy trzeba iść na wojnę, to trzeba iść na wojnę. Gdy trzeba stoczyć bitwę, to trzeba ją stoczyć. To ją stocz. Może trzeba kolejny obszar ziemi obiecanej w cudzysłowiu zdobyć. To go idź i zdobądź, a nie siedź w domu przed telewizorem, bo jeszcze zobaczyć coś, czego możesz później żałować. I my wiemy dobrze, że gdy zostajemy, chociaż powinniśmy iść, przychodzą do naszego życia rzeczy, których byśmy w tym życiu woleli nie mieć. Dlatego wierzę, że Bóg chce nas dzisiaj zachęcić tymi słowami i przestrzec: mądrze inwestuj swoje życie. Mądrze rozpoznawaj czasy i pory. Bóg pragnie naszego wzrostu. Pragnie naszego rozwoju. Czy tak? Ale rzadko ten rozwój ma miejsce wtedy, kiedy siedzimy w domu i patrzymy w cokolwiek byśmy chcieli patrzeć, czy w gazetę, czy w telewizor, czy przez okno. Gdy mamy się rozwijać, to musimy iść. Musi się coś wydarzyć w naszym życiu. Musimy zrobić coś, czego może do tej pory nie robiliśmy. Musimy przekroczyć jakieś bariery, jakieś granice, których jeszcze nie przekroczyliśmy. Nie możemy tylko siedzieć tam, gdzie nam jest wygodnie i gdzie dobrze się czujemy. No ale boimy się popełniać błędy, nieprawdaż? A jak to jest, że dzieci nie boją się? Jak takie małe dziecko uczy się chodzić, to nikt od niego nie oczekuje, że od razu wystrzeli i pójdzie. Ale co dzieci robią? Jak idzie i się przewróci, to co robi? Wstaje, idzie dalej? A nie mówi, ojej, chyba chodzenie nie dla mnie. Będę chyba raczkował całe moje życie. Rzeczywiście to chodzenie. Tyle razy próbowałem i się wywaliłem. Dobrze, że chociaż te pampersy teraz robią takie, że nic nie przechodzi. O, ale chyba już tak będę raczkował. Nie? Śmiejemy się, bo dzieci tak nie mówią. A czemu my dorośli tak mówimy? Coś nam nie wyjdzie, zaraz koniec świata. Ojej, to ja się do tego nie nadaję, to tego nie mogę zrobić. A nie. Młodzieży kochana, brak im odwagi, tak się odważyli, że stanęli. To trzeba nabrać powietrza w płuca i coś powiedzieć. Dorośli, bracia, siostry. Trzeba nabrać powietrza w płuca i jak trzeba coś powiedzieć, to trzeba coś powiedzieć. To trzeba coś zrobić. Nie możemy zostać tam, gdzie jesteśmy. Mądrze inwestować życie. Wiecie, może widzisz, że w twoim życiu jest taki marazm. Już wszystko poukładane, już wszystko jest tak, jak trzeba. Już nie oczekujesz w ogóle żadnych zmian, że się cokolwiek zmieni. I nie widzisz jakiegoś wielkiego rozwoju, ani go nawet nie wypatrujesz. A co gorsza, jeszcze inni zaczynają cię denerwować. No czemu on to tak robi? A czemu ona to? I taki chodzisz podirytowany, niezadowolony. To może znak, że czas ruszyć z miejsca. Coś zrobić ze swoim życiem. Bo w życiu jest coś więcej. I chcę podkreślić tutaj dwie myśli z tego fragmentu, z tej historii. Jest czas Bożego inwestowania w nasze życie. I gdy przychodzi ten czas, okażmy się mądrzy. Inwestujmy z Bogiem. Róbmy to, co jest dobre, to, co jest najlepsze. Jak najwyższy czas się z czymś rozprawić w twoim życiu, to się z tym rozpraw. Nie idź na plażę z nadzieją, że to się jakoś samo poukłada. Bo dobrze wiemy, że samo to się nie poukłada, a się pogorszy. Nie możemy, jak dorośli powiadamy czasami pod dywan, tak? Z nadzieją, że zniknie, że krasnoludki przyjdą i wybiorą. Więc jeżeli jest czas, że musisz stoczyć bitwę w swoim życiu, to stocz ją w imieniu Pańskim. Bóg jest z tobą i da tobie zwycięstwo. Jeśli czas, by czytać Biblię, to czytaj tę Biblię. Jeśli czas, by się modlić, to módl się do Boga. Jeśli czas się radować i pląsać przed Bogiem, to rób to. Jeśli czas założyć włosienicę, mówiąc po starotestamentowemu, i płakać przed Bogiem na kolanach, to rób to. Cokolwiek jest właściwie na ten czas twojego życia, zachęcam ciebie dzisiaj i błagam i proszę, zrób to. Dawid miał wyruszyć na wojnę, ale nie wyruszył. Nie wiemy dlaczego. Ale dlatego, że nie wyruszył, coś stracił, a nie tylko, że coś stracił, wpasował się w coś, jak mówimy potocznie, z czego było trudno wyjść. Jeśli trzeba komuś przebaczyć, to przebacz. Być może dla ciebie dzisiaj jest czas. Słyszysz taką trąbkę, Bożą trąbkę. Czas ruszyć. Czas tę sprawę załatwić. To ją załatw. Nie czekaj do pojutrza. To jest jedna myśl z tej lekcji. Ale jest jeszcze druga. Bóg jest dobry. Wiecie, nawet gdy my, chociaż mieliśmy iść, zostajemy. I zamiast robić to, co powinniśmy robić, robimy to, czego nie powinniśmy robić. Bóg jest łaskawy i miłosierny. Zmiłował się nad Dawidem. Wyprowadził go z tej trudnej sytuacji. Jestem pewien, że to była jak taka blizna na jego sercu, bo wiedział, że zrobił źle. Ale wiecie, jak się jeden zrobi krok w złym, to już potem człowiek tak brnie. I tak było tutaj. Dawid zrobił coś złego, trzeba potem było to jakoś zamaskować, nie? Więc kłamstwo goni kłamstwo, zło goni zło. Ale dobra nadzieja, dobra wiadomość jest taka, u Boga jest nadzieja. Jeżeli zrobiłeś coś, czego wiesz, że nie powinieneś był, czy nie powinnaś była zrobić, Bóg dzisiaj tobie mówi, nie potępiam cię. Przyjdź do mnie, a ci pomogę, wesprę cię. Jan napisał, nie grzeszcie. Ale jeśli zgrzeszycie, to co? To załamcie się. Dla was już nie ma nadziei. Koniec. Kiepscy z was chrześcijanie, nie przeszliście testu, nie zdaliście. Do widzenia. Bóg nie chce was więcej widzieć. Czy tak napisane tam jest? Nie. A tak niejednokrotnie się czujemy, prawda? Bo przychodzi zły i zaczyna nadawać. Tam jest napisane tak. Nie grzeszcie, dzieci moje. A jeśli zgrzeszycie, pamiętajcie, że jest orędownik w niebie, Jezus Chrystus. Innymi słowy, pamiętajcie o tym, że u Boga jest przebaczenie, że u Boga jest nadzieja. Więc jeżeli ty znajdujesz się w takim miejscu, wiedz, że dla ciebie jest nadzieja. Tak więc pierwsza myśl. Mądrze inwestuj swoje życie. Po drugie, wykorzystuj możliwości. Zwróćmy się do pierwszej księgi Samuelowej. I tu chciałbym powiedzieć o Jonatanie. Jonatan był synem Saula, a przyjacielem wspomnianego przed chwilą Dawida. Jest czas wojny z Filistyńczykami. Są problemy. Nie jest dobrze. 14 rozdział. Przeczytajmy 4 wersety. Chyba 4. Zobaczymy, jak nam się uda. 14 rozdział czytamy. 1, 2 werset i 6 i 7. Pewnego dnia rzekł Jonatan, syn Saula, do swojego giermka. Chodź, przeprawmy się ku czatom filistyńskim, które są po tamtej stronie. Lecz ojcu swojemu o tym nie powiedział. Saul zaś przebywał na skraju Gibei, pod jabłonią granatową, która stała przy klepisku, a wojowników było przy nim około 600. I werset 6 i 7. Jonatan rzekł do swojego giermka, chodź, przeprawmy się ku czatom tych nieobrzezańców, może pan uczyni coś dla nas, gdyż panu nie trudno wybawić przez wielu czy przez niewielu. Giermek odpowiedział mu, rób wszystko, co chcesz, zwróć się gdziekolwiek, ja pójdę z tobą według twojego życzenia. Kilka słów tytułem wyjaśnienia. Jest wojna i wygląda to tak, że wojowników z Saulem jest 600, a tamtych są 1000. Wygląda to tak, że Izraelici nie mają broni, bo Filistyńczycy słusznie zakazali im produkowania narzędzi metalowych, więc oni chodzili do Filistyńczyków, żeby ostrzyć swoje różne tam kosy, źlemiesze i tak dalej i wszystko tam, co było do ostrzenia. Nie mieli tego. Więc jest wiele rzeczy, które przemawiają za tym, że jest po prostu kiepska sytuacja. Do tego wódz z 600 swoimi wojownikami sobie siedzi. A nie byle gdzie siedzi, bo siedzi pod jabłonią granatową. I tak sobie siedzi. Co robi, to jeden Pan Bóg wie. Możemy się domyślać, że może drapie się po głowie i mówi, chłopaki, to już chyba koniec. Ich jest tylu, nas jest garstka. Nic nie poradzimy. Nic, chyba tylko się trzeba załamać. Ale Jonatan jakoś nie mógł się z tym pogodzić. Tak sobie zaczął myśleć, przecież w życiu jest coś więcej chyba niż to. Jeżeli mam już umrzeć, to chcę umrzeć z tą świadomością, że zrobiłem wszystko, co mogłem zrobić. Jeżeli mam umrzeć, to chcę umrzeć na polu bitwy, a nie pod jabłonią granatową. Więc postanawia sam z Giermkiem pójść. Tam jest wiele innych różnych rzeczy, o których nie będziemy mówić. Zachęcam do takiej wnikliwej analizy 13 i 14 rozdziału. Bardzo ciekawy fragment Pisma Świętego. Więc Jonatan wyrusza. I co się dzieje? Udało im się. No niemożliwe. No udało im się. I wiecie, tych dwóch pobiło chyba ze 20, czy ilu? No niby nic takiego wielkiego, prawda? Na jakimś westernie czy gdzieś to oglądamy, że tam, o, jak te rosyjskie filmy wojenne były, to dopiero było, jak tam jeden, prawda, i różne rzeczy mógł zrobić. Oni we 20 pokonali, ale coś to wydarzenie uczyniło w sercach tych wojowników, co tam siedzieli pod tą jabłonią granatową. Oni nagle zdali sobie sprawę z tego, że jest w życiu coś więcej. Że może nie trzeba się załamywać, ale że można coś zrobić. I tak się to wszystko stało, że to był zaczynek Bożego zwycięstwa w ich historii. Jonatan nie chciał się z tym zgodzić, że nic się nie da zrobić. Wytrawni wojownicy byli bierni. Podobnie jak później z Goliatem. Pamiętacie, jak z Goliatem było? Też król siedział, wojownicy siedzieli, przerażeni. Też się nic nie da zrobić. Trzeba było Dawida. Tutaj mamy Jonatana. Postanowił coś zrobić. I być może ty w swoim życiu znajdujesz się w takim właśnie miejscu, że jest jakaś sprawa w twoim życiu, o której myślisz. To już beznadziejna sytuacja. Nie da się chyba nic zrobić. Wszystko wygląda, wszystkie znaki na ziemi i na niebie wskazują, że się nie da nic zrobić. Jedyne, co można zrobić, to się załamać. Ale tak sobie myślisz, to mało chrześcijańskie, więc może się jeszcze nie będę załamywać. Może jeszcze jest jakaś nadzieja. Być może. Jest jeszcze jakaś nadzieja. I wierzę, że dzisiaj Bóg do twojego serca chce powiedzieć, jest nadzieja. Nie rezygnuj, nie poddawaj się. Wykorzystaj tę możliwość, jaką masz, chociaż się wydaje żadną możliwością. Bo gdybyśmy mieli popatrzeć tak po ludzku, to była przegrana sprawa na dzień dobry. Niemożliwa do załatwienia. Ale się udało. Być może jest w twoim życiu coś, o co warto dzisiaj zawalczyć. Być może już jesteś bliski położenia, jak to mówimy, przekreślenia czegoś, zrezygnowania z czegoś. A dzisiaj może Bóg do ciebie mówi, nie rezygnuj z tego, ale zawalcz o to. Jak mówimy o wojnie, o walce, to zazwyczaj to takie męskie tematy. Kobiety, też dzisiaj jest ta zwana emancypacja, to kobiety na wojnę też lubią chodzić. Ale drodzy bracia, mężczyźni, być może Bóg do twojego serca mówi, że czas o coś zawalczyć. Nie wiem o co, o twoje małżeństwo, o twoją relację z dziećmi, która się sypie, z rodzicami, nie wiem o co. Może twoje duchowe się sypie życie, a nikt o tym nie wie. Nie wiem o co, ale dzisiaj Bóg może mówi właśnie do twojego serca. Czas walczyć, wstawaj i walcz, nie poddawaj się. Nie rezygnuj. Może jesteś na rozdrożu, szukasz szkoły, nie wiesz co ze sobą zrobisz, szukasz pracy. Cokolwiek to jest. Ty wiesz, ja nie wiem, to Bóg wie. Gdy kieruje swoje słowo, On wie. Ale chciałbym też słowo skierować do tych, co na emeryturze. I do was chcę powiedzieć, drodzy bracia, siostry, przyjaciele, w życiu jest coś więcej. Chcę powiedzieć tak, niech Bóg was chroni przed tym, abyście powiedzieli, no teraz już całe życie za mną, teraz byle tak czekać na przyjście Pana. Chcę dzisiaj z pełną świadomością, odpowiedzialnością powiedzieć, w twoim życiu jest dużo więcej niż myślisz. I twoje życie może być użyteczne dla Boga bardziej niż myślisz. Błagam cię, nie mów, że już nic więcej się nie wydarzy. Błagam cię, nie spoczywaj na laurach, ale bądź jak Kaleb. Kaleb był jednym z dwóch. Z dwóch czego? Zwiadowców, tak? Na szkole niedzielnej kiedyś uczyli, no co prawda nie mnie, ja nie miałem takiej radości, że 12 ich było, tak? 10 było złych, a dobrych 2. Jednym z nich był Kaleb, drugim Jozue. I gdy wrócili, Mojżesz tym dwóm obiecał, że tam, gdzie ich stopa chodziła, tą ziemię dostaną. Minęło 45 lat. Wtedy miał 40 Kaleb, teraz ma 85. Czy jest tu ktoś, kto ma 85? Sama młodzież, widzicie? I Kaleb przychodzi do swojego przyjaciela, który teraz jest wodzem, i mówi do niego, pamiętasz? Pamiętasz te słowa, jakie Pan przez Mojżesza wypowiedział, że ta ziemia będzie dla mnie? Dzisiaj mówię, daj mi te góry. Daj mi te góry. Bo we mnie dzisiaj jest tyle siły, jak i wtedy, gdy miałem 40 na karku. Dzisiaj, jeśli Pan mi dopomoże, to zdobędę te góry. Wiem, że tam są przeciwnicy, wiem, że są przeciwności, ale jeśli Bóg jest ze mną, ja podołam temu wszystkiemu. I wiecie co? Podołał. To dobra wieść? Amen. Ja na zlocie mówiłem o tym, że ja też jestem człowiekiem, który ma radość tak głęboką, że jej nie widać. Bądźmy jak Kaleb. Bracia, siostry, którzy już jesteście w wieku słusznym, emerytalnym, napracowaliście się i teraz państwo wam co nieco wypłaca. Na pewno za mało. Jestem tego pewien. Wykorzystajcie ten czas, który macie w życiu, wasze doświadczenie, waszą mądrość. Wykorzystajcie to na Bożą chwałę. Niech w was będzie taki duch, jak był w Kalebie. Zawołajcie, Panie, daj mi te góry. Zawołajcie dzisiaj, Panie, chcę być użyteczny dla ciebie. Wierzę, że w życiu jest coś więcej niż tylko czekanie. Wierzę, że jest coś więcej. Więc nie siedź bezczynnie jak Saul pod jabłonią granatową. Może najwyższy czas, aby się ruszyć. Nie czas, aby się użalać nad sobą, aby rozdrapywać rany, aby mówić jak źle i jak kiepsko i że jeszcze gorzej. Każdy z nas, jak tu siedzimy, staje oko w oko z różnymi wyzwaniami w życiu. Nie ma tutaj nikogo pośród nas, kto idzie przez życie jak po masełku. Nie ma nikogo. Każdy z nas ma jakiś dramat wpisany w swoje życie. Każdy z nas, jak tu jesteśmy. Kochani, ale Bóg jest większy. W życiu jest coś więcej niż to, co dzisiaj widzą nasze oczy. Jestem o tym święcie przekonany. Jonatan rzekł do swego giermka. Pamiętasz, co powiedział? Może Pan uczyni coś dla nas. A może warto spróbować? A może się uda? A może nie warto siedzieć tylko i na... A może warto to zrobić? A może warto na misję pojechać? A może warto to zrobić, tamto zrobić? Odwiedzić brata, siostrę, pójść na długą, opowiedzieć komuś o Jezusie? Nie wiem co. Nie jestem Duchem Świętym. Ale wierzę, że dzisiaj Bóg mówi, zrób coś. Po pierwsze więc, inwestujmy mądrze swoje życie. Po drugie więc, Wykorzystujmy możliwości i po trzecie, nie rezygnujmy z marzeń. Otwórzmy pierwszy rozdział tej samej księgi, pierwszej Samuelowej. Spotykamy tutaj kobietę. Spotykamy dwie kobiety, ale o jednej najbardziej chciałbym powiedzieć. Spotykamy Annę. Anna miała kochającego męża. Ten kochający mąż miał też drugą żonę. Ona miała na imię Peninna, tak? Dobrze mówię? Tak, Peninna. I dramat polegał na tym, że Peninna miała dzieci, a Anna nie. Ja nie jestem kobietą, więc trudno mi to sobie wyobrazić. Ale wy, siostry, wy kobiety, które tu jesteście, na pewno czujecie to. Czym dla kobiety jest posiadanie dziecka? I ta Peninna wywyższała się nad Annę, wbijała jej szpilę za każdym razem, jak tylko mogła, pokazując jej, że jest kimś gorszym, bo nie ma dziecka. Jak tu żyć? Mąż, no chce dobrze, ale chyba też do końca nieświadomy tej sprawy. No po co ci dzieci, masz mnie, kochanie? No szlachetny, ale... Ale to do końca sprawy nie załatwia, nieprawdaż? No i ta Anna ma serce przeszyte bólem. Od 10 wersetu przeczytajmy, pierwszy rozdział. Mowa jest właśnie o tej Annie. Z goryczą w duszy modliła się do Pana i bardzo płakała. I złożyła ślubowanie, mówiąc: Panie zastępów, jeśli wejrzysz na niedolę swojej służebnicy, jeśli wspomnisz na mnie, a nie zapomnisz o swojej służebnicy i dasz swojej służebnicy męskiego potomka, to ja oddam go Panu po wszystkie dni jego życia i nożyce nie dotkną jego głowy. A gdy tak długo przed Panem się modliła, Heli przypatrywał się jej ustom. Lecz Anna ledwo szeptała, a tylko wargi jej się poruszały. Głosu jej zaś nie było słychać. To też Heli miał ją za pijaną. I rzekł do niej Heli: dopókiż będziesz się zachowywać jak pijana, wytrzeźwiej ze swego upicia. Anna zaś odpowiedziała, mówiąc: nie, mój panie, lecz jestem kobietą przygnębioną. Ani wina, ani innego trunku nie piłam, ale wylałam swoją duszę przed Panem. Nie uważaj swojej służebnicy za kobietę przewrotną, gdyż z głębi swej troski i zmartwienia dotychczas mówiłam. Wtedy odpowiedział Heli, mówiąc: idź w pokoju, a Bóg Izraela da ci to, o co go prosiłaś. Ona zaś rzekła: oby twoja służebnica znalazła łaskę w twoich oczach. I odeszła ta kobieta swoją drogą i spożyła posiłek, a nie wyglądała już na przygnębioną. Dramat kobiety wypisany na kartach Pisma Świętego. Wiemy, że Bóg dał jej syna i tego syna oddała. Tym synem był Samuel. Ale tak sobie myślę, czy nie mogła powiedzieć: po co mi to wszystko? Pewnie taki mój los, taki mój krzyżyk. Ale coś w sercu jej mówiło, że jest coś więcej, że Bóg przecież widzi jej ból, widzi jej tęsknotę, jej pragnienie, gdy wylewa przed Nim serce. I być może ty masz jakąś taką sprawę, nosisz w swoim sercu ból, a może nawet gorycz. W zielonoświątkowym zborze wołasz do Boga, nic się nie dzieje. Może kiedyś Bóg obiecał ci coś, a to się nie spełniło. Może w twoim sercu jest jakieś marzenie, pragnienie, ale myślisz już sobie, po co to w ogóle wszystko? Dzisiaj Bóg do twojego serca i do mojego chce powiedzieć, nie porzucaj marzeń, nie porzucaj Bożych pragnień, bo gdy to zrobisz, to już tylko rozpacz i gorycz. Anna znalazła w sobie na tyle determinacji, aby wołać do Boga, aby wylać przed Nim swoje serce. I ja dzisiaj wierzę, że Bóg ciebie chce zachęcić. Może wołasz w jakiejś sprawie, może wołasz o zbawienie swoich bliskich, swoich dzieci, swojej rodziny. Może wołasz o uzdrowienie, może wołasz o pomoc w takiej czy innej sprawie. Dzisiaj wierzę, że Bóg tobie chce powiedzieć, nie rezygnuj, nie poddawaj się, nie porzucaj nadziei, nie porzucaj marzeń. Jestem tego pewien tak samo, jak i wierzę każdy z nas, że realizacja marzeń, szczególnie tych Bożych marzeń, zawsze wiąże się z wyzwaniami, z problemami, z przeciwnościami. Popatrzmy choćby na Annę, możemy wspomnieć Józefa. Ile musiał przejść, zanim to, co Bóg wypowiedział nad jego życiem, się spełniło. Ale ten proces nie jest łatwy, ale przez ten proces Bóg nas kształtuje. Dlatego zachęcam ciebie i siebie samego. Nie rezygnujmy, nie porzucajmy naszych marzeń, nie porzucajmy tego, co Bóg wkłada do naszych serc. Zdobywanie ziemi obiecanej zawsze będzie związane z walką. Podsumujmy więc i będziemy się modlić. W życiu jest coś więcej niż myślimy, niż widzimy. Bóg jest w stanie uczynić daleko więcej niż możemy to sobie wyobrazić. I moim marzeniem, moją modlitwą jest na dzień dzisiejszy, aby Bóg zaszczepił w nas tę wiarę, aby zaszczepił w nas tę determinację, szczególnie w tych, którzy może gdzieś już zatracili to. Jestem pewien, że dla ciebie i dla mnie Bóg ma dużo więcej niż to, co widzą nasze oczy, czego dotykają nasze ręce. Jestem tego pewien. Czy dasz temu wiarę? Nie musisz mi odpowiadać. Czy dzisiaj autentycznie dasz temu wiarę? Jeśli nie dasz wiary, to dzisiaj ciebie błagam. Zawołaj do Boga, wylej przed Nim swoje serce i uczciwie Mu o tym powiedz. Tu nie chodzi o jakiś emocjonalizm. Tu chodzi o autentyczną wiarę, autentyczność przed Bogiem. Tak jak Anna była autentyczna, jej było obojętnie, co inni o niej pomyślą. Nawet ją za pijaczkę wzięli. I to kto? Kapłan ją wziął za pijaczkę. Wierzę, że Bóg ma dużo więcej dla naszej społeczności niż to, co dzisiaj widzimy. W piątek odebrałem klucze od lokalu na Biskupiej Górce. Chcemy tam otworzyć klubik. Chcemy wnieść trochę miłości, trochę światła do tej dzielnicy. Jestem jednak o tym święcie przekonany, że będzie mnóstwo problemów. Czuję to pod skórą. Ale myślę, że w moim sercu jest coś więcej niż to. Bo wierzę, że Bóg chce, żebyśmy to zrobili. Wierzę, że możemy coś zmienić w imieniu Jezusa Chrystusa. Pewnie, że możemy sobie tutaj siedzieć, uśmiechać się do siebie i mówić chwała Bogu i wrócić do domu. Ale wierzę, że w życiu jest coś więcej. W twoim i moim życiu jest coś więcej. I wierzę, że w naszej społeczności też jest coś więcej. I zakończyć pragnę fragmentem ze Starego Testamentu, słowami wypowiedzianymi o Cyrusie, królu perskim, który w przyszłości podbił Babilon i wydał dekret o odbudowie Jerozolimy i o powrocie narodu wybranego z niewoli. Mówiąc językiem dosadnym, biblijnym, staropolskim, to był pogański król. A Bóg go nazywa pomazańcem. Bóg się nim posługuje. To jest niesamowite, gdy patrzymy dzisiaj, oglądamy wiadomości. Boża perspektywa może być zupełnie inna niż nasza, ale to inny temat. Izajasz 45, 1-3. Przeczytajmy ten fragment. Tak rzekł Pan do swojego pomazańca Cyrusa, którego ująłem za jego prawicę, aby przed nim zdeptać narody i odpiąć pas na biodrach królów, aby przed nim otworzyć podwoje i aby bramy nie były zamknięte. Wsłuchajmy się w te słowa. Możesz je odebrać dzisiaj do swojego życia. Bóg mówi to dzisiaj do ciebie. Ja pójdę przed tobą i wyrównam drogi, wysadzę spiżowe wrota i rozbiję żelazne zawory i dam ci schowane w mroku skarby i ukryte kosztowności, abyś poznał, że ja jestem Pan, który cię wołam po imieniu, Bóg Izraela. Bóg obiecuje, że On pójdzie z nami, że otworzy drzwi. Gdy On drzwi otworzy, nikt ich nie jest w stanie zamknąć. Gdy On zamknie, nikt nie otworzy. Wierzę, drogi bracie, droga siostro, przyjacielu, gościu miły. Wierzę, że dla ciebie i dla mnie są skarby, które dla nas są jeszcze ukryte. I to od nas zależy, czy my po te skarby sięgniemy, czy nie. Wierzę, że Bóg je chce nam dać, chce tobie dać i mi dać. Chce, żeby nasze życie jeszcze lepiej wyglądało, jeszcze inaczej. Żeby jeszcze pełnia Chrystusowa bardziej się w nas objawiała. Ale żeby to się urzeczywistniło, musimy mądrze inwestować w nasze życie. Musimy wykorzystywać okazje, nawet wtedy, gdy tych okazji nie ma. I musimy nie porzucać marzeń i pragnień, jakie Bóg wkłada do naszych serc. Wspomnijmy na Dawida, na Jonatana, na Annę. I dzisiaj wierzę, że jest czas decyzji. Co dzisiaj więc zdecydujesz? Nie wiem, co to może dla ciebie znaczyć. Czy rzeczywiście czujesz, że powinieneś stoczyć bitwę w słusznej sprawie? Możliwe. Może powinieneś mądrą decyzję, inwestycje powziąć. Może jest czas pokuty w twoim życiu. Może szczerze się otworzyć przed Bogiem, wylać przed Nim serce. A może oddać Bogu swoje życie, jeśli jesteś na tym miejscu i nigdy tego nie zrobiłeś. Albo kiedyś to zrobiłeś, ale jakoś tak wyszło, że nic nie wyszło. To Bóg dzisiaj mówi, jest nadzieja. Czas na zmianę, czas na rozwój, czas na to, aby sięgnąć po nowe rzeczy, ukryte skarby, które Bóg ma. Bo wierzę, że Bóg dzisiaj do ciebie i do mnie chce powiedzieć, życie, w życiu jest coś więcej niż to, co dzisiaj widzimy. Zachęcam, powstańmy. Pomódlmy się wspólnie. Porozmawiajmy z naszym Bogiem. Panie nasz, dziękujemy Tobie za to, że u Ciebie jest tyle nadziei, że Ty jesteś tak niesamowitym Bogiem. Dziękujemy Ci, Panie Jezu, za to, że Ty przyszedłeś, aby dać nam życie i to życie obfite. Panie, dziękujemy Ci za to, że u Ciebie jest dla nas pomoc, u Ciebie jest dla nas nadzieja, że u Ciebie, Panie, jest zwycięstwo. Dziękujemy Ci, Boże Wszechmogący. Prosimy Ciebie, Panie, o mądrość. Prosimy Ciebie o to, abyśmy mogli mądrze inwestować w naszym życiu. Ustrzeż nas przed tymi błędami, jakie popełnił Dawid, o którym dzisiaj mówiliśmy. Daj nam iść, gdy trzeba iść. Daj nam, Panie, iść za Twoim głosem, gdy Ty wołasz nas, abyśmy szli. Panie, ucz nas być jak Jonatan i wykorzystywać każdą okazję, nawet wtedy, gdy tej okazji nie ma. Daj nam takie serca, Panie, które będą chętne do tego, aby z Tobą zaryzykować. A może Ty pomożesz nam, Panie? Panie, daj nam tę wytrwałość, która była u Anny, która chociaż z bólem serca szczerze przed Tobą przychodziła, do Ciebie wołała o pomoc. Panie, dzisiaj chcemy podjąć decyzję, dzisiaj wierzymy, że Ty przez swojego Ducha Świętego mówisz nam jasno i klarownie, że w życiu jest coś więcej niż to, co widzimy, że Ty dla każdego z nas, bez względu na wiek, bez względu na płeć, bez względu na wykształcenie, masz coś więcej niż to, co dzisiaj widzimy. Panie, daj nam po to sięgnąć. Daj nam cieszyć się tymi skarbami, które jeszcze dzisiaj są przed nami ukryte. Dziękujemy Ci, Panie, za tę obietnicę, że Ty będziesz otwierał drzwi, że Ty będziesz dawał nam te skarby, które są ukryte. Wierzę, że dzisiaj jest czas decyzji, dlatego poproszę o coś, o co rzadko proszę, ale to zrobię. Poproszę, byśmy zamknęli nasze oczy, skłonili głowy w modlitwie. I chciałbym zwrócić się do tych, którzy dzisiaj są gotowi podjąć decyzję. Decyzję, o której wy wiecie, że Bóg was do tego wzywa dzisiaj. Dzisiaj mówi o tym, cokolwiek to jest. Tak jak mówiłem, może chcesz oddać życie Bogu. Może chcesz czegoś pokutować, a może chcesz wreszcie stoczyć ten bój. Jesteś gotowy ruszyć z miejsca. Mówisz, już za długo stoję w miejscu. Nie wiem, jaka to jest decyzja. Ale chcę poprosić te osoby, które dzisiaj są gotowe podjąć decyzję przed Bogiem, aby podniosły swoją prawą rękę na znak tego. Tak, widzę, dziękuję wam, bracia, siostry. Czy ktoś jeszcze, kto nie podniósł? Nie czyńcie tego dla mnie. To jest znak dla Boga. Pomówicie, Panie, tak, chcę. Chcę iść, chcę zrobić to, czego Ty ode mnie oczekujesz. Może Twoje serce jest zbolałe i dzisiaj chcesz powiedzieć, Panie, nie poddam się, nie zrezygnuję. Nie wiem, cokolwiek to jest. Pozwólcie, że pomodlę się i proszę, byśmy wszyscy zawołali. Panie, ja proszę Ciebie szczególnie za moimi braćmi, siostrami, których serc dzisiaj dotknąłeś, którzy przed Tobą podjęli decyzję. Ja modlę się o to, abyś ich umocnił, abyś utwierdził tę decyzję, abyś ich wsparł swoim Duchem Świętym, aby wychodząc z tego miejsca, gdy dotrą do swoich domów, ta decyzja była mocna w ich sercach, aby ich życie zmieniło się, aby coś drgnęło, Panie. Ty wiesz, jakie są ich potrzeby, pragnienia, Ty wiesz najlepiej, dlatego w Twoje ręce ich powierzam. Panie, dziękuję Ci za to, że u Ciebie jest nadzieja, że u Ciebie, Panie, jest zwycięstwo. Błogosławimy Ciebie wszyscy, jak tutaj jesteśmy na tym miejscu. Dziękujemy Ci za Twoje słowo, za to, że Ty przemawiasz do swojego ludu, do swojego Kościoła. Tak dobrym Bogiem jesteś, Panie. Daj nam pamiętać to słowo, zapieczętuj je w naszych sercach. Daj nam połączyć je z naszą wiarą, aby przemieniło nasze życie i wydało owoc na Twoją chwałę. O to się modlimy w imieniu Jezusa. Amen.